Europa się budzi. Posłuchajcie, co ustalono na szczycie ministrów obrony E5 w Paryżu. W faktach także o Ukraińcu, który zatrzymany do kontroli drogowej pokazał prawo jazdy wydane przez ZSRR. Później wiosna w Tatrach i jej pierwsze oznaki na Polanie Chochołowskiej. Nigdy w obliczu zagrożenia ze wschodu nie byliśmy tak zjednoczeni jak dzisiaj. To słowa polskiego wicepremiera i szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza po paryskiej naradzie z ministrami obrony Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch. Co ustalono na tym spotkaniu? Sprawdzał to nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
Głównym tematem paryskiej narady było kontynuowanie dostaw broni dla Ukrainy oraz budowa europejskiego systemu obrony. W tej ostatniej kwestii francuski minister Sébastien Lecornu oświadczył, że priorytetem wobec zagrożenia ze strony Rosji powinno być wzmocnienie europejskiej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, zwiększenie produkcji amunicji oraz rozwijanie strategicznych programów w przestrzeni kosmicznej. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał do tych priorytetów rozwijanie sztucznej inteligencji w sferze militarnej. Lechornik dodał, że silna ukraińska armia będzie jedną z gwarancji utrzymania pokoju po zakończeniu wojny z Rosją.
Trzymać Rosję jak najdalej od naszych państw, to znaczy wspierać Ukrainę i pod tym wszyscy się podpisujemy.
Powiedział Kosiniak-Kamysz.
W faktach pozostajemy za granicą, teraz Finlandia. Tamtejsza komisja konstytucyjna orzekła, że zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach nie narusza konstytucji i nie jest to prawo ucznia. Nowe przepisy zakazujące korzystania z telefonów mają zacząć obowiązywać od jesieni tego roku. Jak na razie szkoły mogą samodzielnie ustalać zasady korzystania z telefonów. Projekt ustawy fińskiego rządu wprowadza jednolity zakaz, by poprawić koncentrację i wyniki uczniów oraz przeciwdziałać przemocy.
Słuchacie faktów w RMF FM.
Zaskakujący efekt interwencji policjantów w Gdyni. W środę zatrzymali do kontroli drogowej Ukraińca, który przekroczył dozwoloną prędkość. Jak dowiedział się nasz reporter Stanisław Pawłowski, mężczyzna pokazał im prawo jazdy wydane przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
52-letni kierowca z Ukrainy przekroczył prędkość o 33 km na godzinę na ulicy Morskiej w Gdyni. W trakcie interwencji okazało się, że przedstawiony przez niego dokument jest nieważny. Policjanci poinformowali kierowcę, że Związek Radziecki rozpadł się w 1991 roku, co oznacza, że de facto nie posiada uprawnień do kierowania. Otrzymał 800 zł mandatu, a jego sprawą zajmie się Sąd Rejonowy w Gdyni.
Koniecznie zobaczcie to sowieckie prawo jazdy. Jego zdjęcie mamy na stronie rmf24.pl. Już tylko tydzień dzieli nas od astronomicznej wiosny, jednak w Tatrach zawitała ona już na dobre. Nie tylko obudziły się niedźwiedzie, ale pojawiły się pierwsze krokusy na Polanie Chochołowskiej.
Tutaj w tej dolince malutkiej są piękne krokusy.
Trochę malutka, ale to po malutku wychodzą. Na szczęście pogoda dopisuje, więc jest fantastycznie, nawet jak ich nie ma, to jest pięknie. Jeszcze tydzień podejrzewam i będzie fioletowo.
Patrzymy, nie ma na razie krokusów, są tylko takie pojedyncze kępki, ale ma to swoje plusy, bo jest bardzo mało ludzi. Puściuteńka Chochołowska, jest absolutnie cudownie.
Tak turyści na Polanie Chochołowskiej opowiadali naszemu zakopiańskiemu reporterowi Maciejowi Pałachickiemu. A w kolejnych faktach odwiedzimy pszczoły, bo jak się okazuje, one pracę nad pierwszym miodem już zaczęły. Myślę, że USA nie zdecydowałyby się na rozmowy z Ukraińcami, jeżeli wcześniej jakieś ramy tych rozmów pokojowych nie były ustalone z Rosją. Komentował na antenie RMF FM generał rezerwy Jan Reichel. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych przyznał, że na tę chwilę trudno powiedzieć, czy działania Amerykanów w kwestii zakończenia wojny Rosji z Ukrainą będą korzystne dla Kijowa. Nie wiemy, jakie są dalsze zamiary USA. O co tak naprawdę chodzi? Czy Ukraina nie jest tylko pionkiem na szachownicy w globalnej rozgrywce między USA a Chinami, przyznał wojskowy.
To jest początek rozmów, które w efekcie mogą doprowadzić do zawarcia pokoju pomiędzy Ukrainą a Rosją.
To pytanie, czy Rosja chce tego pokoju, bo to wcale nie jest oczywiste. Dziś w nocy były kolejne ataki na, no, choćby na ukraińskie. Zginęła jedna 47-letnia kobieta. Dlaczego oni mieliby chcieć pokoju?
Tutaj jednoznacznej odpowiedzi nie ma, ale tak jak powiedziałem, no każda wojna kończy się albo bezwzględną kapitulacją, pokonaniem przeciwnika, albo zawarciem jakiegoś porozumienia pokojowego na określonych warunkach. Oczywiście Rosja chce uzyskać jak najlepszą pozycję negocjacyjną i tych ataków nie zaprzestanie. Ja myślę, że Stany Zjednoczone nie zdecydowałyby się na rozmowy z Ukraińcami, jeżeli by wcześniej jakieś ramy tych rozmów pokojowych, warunków tego porozumienia dotyczącego zawieszenia broni nie były ustalone z Rosją. Natomiast czy one są korzystne dla Ukrainy, tego nie jestem w stanie odpowiedzieć.
No ale to mniej więcej wiemy, dlatego że Donald Trump już powiedział, Ukraina ma zrezygnować z marzenia o NATO, Ukraina ma zrezygnować z części swojego terytorium, a najlepiej by było, jakby jeszcze przed pokojem wymieniła prezydenta, bo przecież Władimir Putin nie akceptuje prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
Tak, tutaj mówi pan o warunkach Rosji do zawarcia porozumienia pokojowego.
Mówię o tym, co mówił Donald Trump.
Tak, ale na razie to, co, o czym wczoraj usłyszeliśmy, to są jak gdyby ustalenia do zawarcia rozejmu tego miesięcznego, na który Ukraina się zgodziła. I w trakcie tego rozejmu ewentualnie będą dalsze rozmowy pokojowe. Trzeba na tą sytuację spojrzeć, myślę, w takich dwóch aspektach. Po pierwsze, rozpatrywać rezultaty sprzed 2014 roku i w tym momencie możemy uznać, że Ukraina straciła terytorium, straciła ludzi, straciła dużo infrastruktury i nie zyskała nic politycznie. Tak? I tutaj można uznać, że Ukraina jest w pewnym sensie przegrana.
Za to Rosja wygrała.
Rosja wygrała. Natomiast jeżeli będziemy rozpatrywali to z punktu widzenia już 2022 roku, początku, tak, no to oprócz tych strat ludzkich, które są najbardziej bolesne, tak, strat materialnych, nie straciła aż tyle terytorium, żeby uznać ją za przegraną. Nie zyskała nic politycznie, nie zyskała żadnych potwierdzenia wcześniejszych gwarancji, ani nie uzyskała nowych, więc tutaj można mówić o takim pacie.
A Rosja, jeżeli będziemy się patrzeć z perspektywy 2022, zyskała czy straciła? Bo wygląda na to, że zyskała, bo i ludobójca, zbrodniarz wojenny spotka się, wszystko na to wskazuje, z prezydentem Stanów Zjednoczonych i nikt go nie ocenia.
W tym aspekcie na pewno zyskała, tak? Jeżeli dojdzie do tego rodzaju rozwiązań, to Rosja może się uznać za państwo, które w jakimś sensie wygrało ten konflikt. Natomiast no, też nie wiemy, jakie są ewentualne zamiary dalsze Stanów Zjednoczonych. O co tak naprawdę chodzi? Czy Ukraina nie jest tylko pionkiem na szachownicy w globalnej rozgrywce między Stanami Zjednoczonymi a Chinami? Być może ten reset stosunków z Rosją ma na celu spowodowanie to, że Rosja przynajmniej w tym przyszłym konflikcie politycznym, gospodarczym czy militarnym będzie państwem neutralnym. Dobrze, lub ewentualnie nawet wesprze Stany Zjednoczone.
Ale
tego nie wiemy.
Ukraina jest pionkiem, to trudno nie zadać pytania, jakie jest miejsce na tej szachownicy. Na przykład Polski jesteśmy pionkiem, czy może chociaż gońcem?
Niestety doświadczenia ostatnich dni pokazują, że nawet ten fundament naszego bezpieczeństwa, jakim jest Sojusz Północnoatlantycki, nie jest tak stabilny, jakbyśmy mogli się spodziewać jeszcze pół roku wcześniej. Ja oprócz tego, jak pan powiedział, że jestem prezesem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, to jestem też nauczycielem akademickim. I jeszcze pół roku temu, w poprzednim semestrze, prowadziłem przedmiot Euroatlantycki System Bezpieczeństwa. I ja nie wiem, co ja bym dzisiaj tym studentom powiedział.
Nie ma już tego systemu?
Jest. Jest, ale się zachwiał.
No ale jak się zachwiał, panie profesorze, panie generale, panie prezesie, no sytuacja jest taka, że gwarancje są wtedy istotne, kiedy są pewne. Kiedy nie są pewne, to każdy je może przetestować. I dlaczego Rosja nie miałaby tego zrobić?
Ja panu też nie odpowiem na to pytanie. Ja bym nie chciał, żeby do takiego testu musiało dojść. Natomiast chciałbym, że jeżeli by do takiego testu doszło, żebyśmy zdali ten egzamin. I tutaj nie mamy podstaw na dzień dzisiejszy do podważania tego rodzaju zapisów Traktatu Północnoatlantyckiego, jak artykuł 5, bo nie doszło do takiego testu. Natomiast no sama sytuacja globalna powoduje to, że w naszych głowach pewien znak zapytania się pojawia i tutaj myślę, że bardzo dobrze, że Europa się obudziła, że przyspieszyły różnego rodzaju koncepcje rozmowy i finalne rozwiązania i obyśmy tylko nie wyhamowali.
No właśnie, czy nie wyhamujemy? No bo znowuż jest dobry sygnał, możemy spokojniej spać.
No myślę, że nie, że nie wyhamujemy, że to się będzie działo. Być może nie we wszystkich krajach w jednakowym tempie, bo Europa też nie jest jednorodna, tak? Nawet już nie mówię o samym NATO, ale o całej Europie. Ale myślę, że to już nie wyhamuje na tyle, aby wrócić do tej sytuacji z końcówki ubiegłego roku.
Jest pan też oficerem, generałem rezerwy. 30 dni, do czego może wykorzystać te 30 dni, jeśli do nich dojdzie, dodajmy, bo tego nie wiem, ale jeśli to zawieszenie z broni się pojawi, do czego może je wykorzystać Rosja?
Do tego samego, co Ukraina. Tutaj akurat jeżeli spełnią się zapowiedzi prezydenta Trumpa, że zostaną wznowione dostawy broni dla Ukrainy, to jest zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony ten czas, kiedy mogą odbudować swoje potencjały w jakimś ograniczonym zakresie, ale tutaj to wtedy nie będzie jednostronna przewaga.
Czyli Ukraina też zyska na tym? Może.
Może też zyskać.
Panie generale, to wróćmy jeszcze na chwilę do tego Putina, bo to jest istotne pytanie. Jeśli pan mówi Rosja z perspektywy 2014 roku, ale nawet 2022 odniosła pewne sukcesy, odniosła pewne zwycięstwa, to w zasadzie dlaczego on miałby się zatrzymać? On od kilkudziesięciu lat prowadzi taką samą politykę. Wkracza, próbuje, dochodzi do resetu. I wygląda na to, że po Buczy, po Irpieniu, po masowych gwałtach, przypomnieli sobie ludzie, co robiła Armia Czerwona w roku 45, wkraczając nawet na polski Śląsk. To samo zrobili w Ukrainie. Po tym wszystkim ma być nowy reset. To po co Putin miałby się zatrzymać? Dlaczego miałby nie przetestować na przykład systemu państw bałtyckich i spójności NATO, jeżeli zawsze odnosi sukcesy?
Ja nie mówiłem o nowym resecie.
Ale Donald Trump, a dokładnie jego współpracownicy o nim mówili.
No nie, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że zamiarem rozpoczęcia tego konfliktu już w 2014 roku, tak, a sfinalizowanym tak na gorąco w 2022 roku z perspektywy Putina było odzyskanie wpływów, granic sprzed końca zimnej wojny, czyli z końcówki lat
90 i później oczywiście rozszerzenie NATO.
A więc powrót do tych granic Związku Radzieckiego, odzyskanie strefy wpływów, jeżeli chodzi o dawny blok socjalistyczny, to jest minimum, tak? I w końcowym etapie przynajmniej przejęcie dominującej roli w pozostałej części Europy.
Generał rezerwy Jan Reichel w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Całego wywiadu możecie posłuchać na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.